Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jan Paweł II, człowiek modlitwy. Te słowa są hasłem rozpoczynającego się właśnie tygodnia papieskiego.
I Jan Paweł II nam zwraca uwagę, że bez modlitwy człowiek stanie się bardzo, bardzo płytki.
Powiemy, co wydarzy się w ciągu najbliższych dni. Następnie okruchami niedzielnej Ewangelii o weselnej uczcie będzie się dzielił ksiądz Waldemar Turek. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn, który rozpoczynamy od watykańskich aktualności.
Diecezja warszawsko-praska ma nowego biskupa pomocniczego. Papież mianował nim księdza Marka Solarczyka, 44-letniego historyka kościoła, katechetę i proboszcza parafii katedralnej. Biskup nominat pochodzi z Duczek koło Wołomina, ukończył technikum samochodowe oraz warszawskie seminarium duchowne. Święcenia przyjął już w katedrze nowo powstałej diecezji warszawsko-praskiej w 1992 roku. Doktorat z historii Kościoła zrobił na papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Przez 5 lat był wicerektorem seminarium duchownego. Pracę dydaktyczno-naukową łączy z duszpasterstwem, najpierw jako wikary, a od 2 lat jako proboszcz katedry. Od 1996 roku jest tam również ceremoniarzem. Przez całe swe kapłańskie życie oddawał się też katechezie. Biskupa nominata zapytaliśmy, w jakim duchu przyjmuje tę nową misję.
Kiedy człowiek sobie uświadamia, że wchodzi w posłannictwo apostołów, to oczywiście jest drżenie, ale jest i nadzieja, że Pan Bóg udzieli łaski, będzie prowadził, co nawet sama liturgia konsekracji biskupiej przypomina. Biskup ma być kimś, przez kogo działa Chrystus i ma być z ludźmi dla ludzi i ma ich prowadzić do Bożego celu. Mam nadzieję, że to, co do tej pory w moim kapłaństwie Pan Bóg czynił, przyda się w tej dalszej posłudze biskupiej. Zawołanie to będą dokładnie te same słowa, które ja miałem na swoim obrazku prymicyjnym. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Omnia possibilia credenti. Każdego dnia się uczę żyć tymi słowami. Myślę, że będą dla mnie dalej wielkim wyzwaniem i mobilizacją.
Katalońska zakonnica, opiekunka sierot i ludzi w podeszłym wieku oraz założycielka Instytutu Sióstr Świętej Rodziny z Urgel została ogłoszona błogosławioną. Uroczystościom beatyfikacyjnym przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Anna Maria Janer to kobieta pokorna, silna, bogata w miłosierdzie wobec wszystkich, a szczególnie wobec potrzebujących i chorych. Kościół widzi w nowej błogosławionej żywy kompas, który jest skierowany na Boga i na bliźniego, powiedział w homilii kardynał Angelo Amato. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w specjalnie przygotowanym namiocie, który pomieścił 5000 pielgrzymów. Mszę koncelebrowali wszyscy biskupi katalońscy oraz liczni kapłani. Anna Maria Janer Anglaril w 1859 roku założyła w Urgel Instytut Sióstr Świętej Rodziny, który zajmował się wychowaniem dzieci i młodzieży oraz opieką nad osobami chorymi i potrzebującymi, szczególnie starszymi. W krótkim czasie Instytut założył 5 szkół. Wiele z nich zostało rozwiązanych po rewolucji w 1868 roku. Anna Maria Janer zmarła 11 stycznia 1885 roku. Jej ostatnią wolą było, aby mogła umrzeć na podłodze w postawie pokutnej jako podziękowanie Jezusowi za jego śmierć na krzyżu. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Jan Paweł II, człowiek modlitwy. Te słowa są hasłem 11 dnia papieskiego, który odbędzie się w Polsce, jak również w ośrodkach polonijnych na całym świecie, już jutro. W tym roku obchody dnia papieskiego jako podziękowanie za dar beatyfikacji papieża Polaka zostały przekształcone w tydzień papieski. Ten czas to okazja do przypomnienia nauczania Jana Pawła II, jego pielgrzymek do Polski i słów skierowanych do rodaków. Przy okazji można wspomóc program stypendialny, z którego korzysta 2,5 tysiąca młodych osób, od gimnazjalistów po studentów.
Nigdy nie żałował czasu na modlitwę. Można powiedzieć, że jego życie było modlitwą.
sekretarz Jana Pawła II, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Swój dzień rozpoczynał od modlitwy jeszcze przed udaniem się na poranną toaletę. Leżąc z krzyżem w swojej sypialni, odmawiał cząstkę różańca świętego. Potem szedł do kaplicy na rozmyślanie, na swoje modlitwy, na modlitwę brewiarzową przed mszą świętą. Można powiedzieć, że przez cały dzień trwał właśnie w takim skupieniu, w takiej stałej łączności z Panem Bogiem. Każdą chwilę wykorzystywał na modlitwę. Widać było, że modlił się, zawsze był skupiony. Ojciec Święty często mówił, że modli się w intencji tych osób, z którymi się będzie spotykał. Różaniec odmawiał w każdej wolnej chwili. Ten różaniec do ręki brał kilka razy dziennie.
Nie ma chyba w Polsce miejscowości, w której nie odbywać się będą inicjatywy związane z Dniem Papieskim. Od początku organizatorem w skali ogólnopolskiej jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przewodniczący zarządu fundacji ksiądz Jan Drop przyznaje, że tegoroczny 11 Dzień Papieski będzie wyjątkowy, choćby dlatego, że nieco dłuższy.
Chciałoby się powiedzieć, czy należałoby w tym momencie powiedzieć: Bogu nie będą dzięki, że 11 lat temu zaistniał pierwszy Dzień Papieski, czyli Dzień Łączności z Ojcem Świętym, ze Stolicą Piotrową, bo dziś nie musimy go tworzyć, a Jan Paweł II cieszył się tym dniem za swego życia i zawsze nam błogosławił. Tegoroczny oczywiście jest wyjątkowy, bo pierwszy po beatyfikacji, dlatego życzeniem Konferencji Episkopatu Polski jest jakby wydłużenie tego dnia papieskiego o tydzień papieski. To znaczy rozpoczyna się 9 października, a kończy 16 października. Jest to wyjątkowy, bo jeszcze w ubiegłym roku prosiliśmy o beatyfikację przez wszystkie dni. Kiedy żył Jan Paweł II, to byliśmy dla niego wsparciem modlitewnym w ten dzień papieski w szczególny sposób. A dziś radujemy się tą beatyfikacją.
Hasłem tegorocznych obchodów są słowa Jan Paweł II, człowiek modlitwy. Założeniem jest, by motto Dnia Papieskiego przybliżało Polakom coś, co Jan Paweł II chciał swoim rodakom w sposób szczególny przekazać.
Jak tylko usłyszymy hasło, każdy z nas ma zaraz w myślach, wyobraźni, przed oczyma, jak się modlił Jan Paweł II. I ten z różańcem, i kiedy kontemplował, i kiedy trzymał krzyż, gdzieś to jest. I Jan Paweł II nam zwraca uwagę, że bez modlitwy człowiek stanie się bardzo, bardzo płytki. Wiemy, jak ważną i wielką funkcję sprawowała modlitwa w życiu Jana Pawła, właśnie całe jego życie było modlitwą. I myślę, że Jan Paweł II wskazuje nam przez to również hasło, jak ważna jest modlitwa w naszym życiu. Dla każdego z nas, dla rodziny, dla ojczyzny, dla Kościoła i dla świata. Miałem okazję obserwować i również jakby modlić się w ciszy z Janem Pawłem II w jego prywatnej kaplicy, przed mszą świętą, w czasie mszy i po mszy. To jest niezwykłe oddanie Panu Bogu i takie rzeczywiście złączenie się z Nim, bo myślę, że to, co Jan Paweł II nam wskazuje, że prawdziwa modlitwa to świadomość bliskości kochającego Boga, że Bóg mnie wypełnia. Dopiero wtedy człowiek, tak jak Jan Paweł II, przeżywa to głębokie zjednoczenie z Bogiem.
Obchody Dnia Papieskiego mają miejsce nie tylko w Warszawie. W całym kraju zaplanowano dziesiątki, jeśli nie setki inicjatyw. Jak mówi Tomasz Reczko, stypendysta pracujący w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, trudno zliczyć poszczególne pomysły.
W Polsce dzieje się naprawdę dużo i są to inicjatywy, które z jednej strony wychodzą od naszych stypendystów ze wspólnot, jakie tworzymy w różnych miastach, a z drugiej strony także z innych organizacji kościelnych, niekościelnych, od samorządów również często prezydenci miast współpracują przy tworzeniu wydarzeń związanych z obchodami Dnia Papieskiego. Można podzielić wszystkie te wydarzenia na kilka różnych grup. Z jednej strony to są to koncerty, z drugiej strony konkursy. Konkursy fotograficzne, konkursy literackie, konkursy poetyckie również. Trzecia kategoria, jaką bym też wymienił, to są wydarzenia niecodzienne. Tak jak na przykład 11. rodzinny rajd górski Dzień Papieski na Groniu, przy którym również jest organizowany konkurs wiedzy o życiu Jana Pawła II, kurs pierwszej pomocy, to jest coś ciekawego, oraz konkurs sprawnościowy. Widać, że z roku na rok tych inicjatyw przybywa i już one nie są tak mocno podporządkowane obchodom centralnym, podczas których jest koncert, tak, jest gala nagród, to nic poza tym. Ludzie próbują coś nowego co roku wymyśleć.
Część inicjatyw odbywa się poza samym dniem papieskim. W pewnym sensie cały październik poświęcony jest w Polsce Janowi Pawłowi II.
Mamy także wykłady, coś dla intelektualistów. Wykłady związane z mediami, na przykład w Obornikach będzie miał miejsce cykl wykładów otwartych. Dziennikarz wobec prawdy w świetle nauczania Jana Pawła II. Jan Paweł II, człowiek modlitwy i twórca kultury. Każdy człowiek jest darem i tak dalej, i tak dalej. Także w Warszawie będzie miało miejsce forum inicjatyw związanych ze sobą Jana Pawła II. Na tę okazję zresztą został wydany specjalny folder opisujący 8 organizacji, które włączyło się w rozwijanie i poszerzanie nauki Jana Pawła II w Polsce.
Dzień papieski to także zbiórka. Tego dnia w całym kraju pojawią się wolontariusze, którzy kwestować będą na rzecz programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Często o programie tym mówi się, że jest żywym pomnikiem budowanym Janowi Pawłowi II. Agnieszka Wyspiańska jest na 5. roku prawa i stosunków międzynarodowych. Ze stypendium korzysta od gimnazjum.
Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona i czułam się wyróżniona tym, że akurat mnie nominowano ze wszystkich uczniów mojego gimnazjum do tego wniosku. I jak rozmawiałam też z innymi osobami, wszyscy u mnie w okolicy reagowali na to entuzjastycznie i mówili, że to prestiżowe stypendium w ich przekonaniu. A ja sama czułam się wyróżniona, no bo jednak to, co mówi się o stypendystach, czy to, co mówi się o tym, czego wymaga fundacja od stypendystów, dla mnie to są bardzo ważne rzeczy i dobre wartości, tak? Wolontariat, zaangażowanie, szacunek, dobre podstawy moralne, no to jest coś takiego, czego ja od siebie wymagam. Jeśli ktoś mówi o mnie, że jestem takim człowiekiem, to mnie to bardzo cieszy. Daje mi taką wiarę, że wymagając od siebie, można naprawdę wiele osiągnąć i swoje życie zmieniać, kształtować tak, aby było ono dobre dla mnie i dobre dla innych. Staram się tego nie eksponować, że to jest również wsparcie finansowe, bo wydaje mi się, że w tym wszystkim nie to jest najważniejsze. Utarło się już nawet pośród nas takie stwierdzenie, że to nie tylko pieniądze, bo to jest właśnie to takie poczucie wspólnoty, które daje nam fundacja, tego, że jest nas więcej w Polsce, tego, że są osoby, które mają takie same wartości jak ja i że warto mieć takie wartości. To poczucie jest bardzo ważne, bo ono utwierdza mnie w przekonaniu, że warto robić i postępować tak, jak postępuję. To też jest takie ciągłe wymaganie osób z zewnątrz również tego, abym ja się rozwijała i abym wymagała od siebie więcej, no, które owocuje tymi wymogami, które sobie stawiam.
Z pomocy programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w całym kraju korzysta 2,5 tysiąca osób. W roku ubiegłym, podczas obchodów 10 Dnia Papieskiego, udało się zebrać ponad 7 milionów złotych. Jak będzie tym razem? Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Okruchy Ewangelii. Przyjdźcie na ucztę. Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek. Na ogół chętnie chodzimy na przyjęcia, bo są one okazją do rozmów, odpoczynku, zapomnienia o codziennych troskach. Szczególny kontekst stanowią wesela, bo uczestniczymy wtedy w radości dwojga ludzi, którzy decydują się iść odtąd razem i dzielić radości i smutki codziennego życia. Król z dzisiejszej przypowieści wyprawia ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali. Nie wiemy, dlaczego słudzy nie przyjęli zaproszenia króla. Ich reakcja jest niezrozumiała. Król zapraszał szczerze i serdecznie. Zależało mu na obecności gości. Gdy spotkał się z odmową, ponownie się do nich zwrócił, informując o tym, że wszystko jest przygotowane. Ale wtedy doszło nawet do tego, że niektórzy z zaproszonych zabili wysłanników monarchy. Czyżby król nie cieszył się popularnością wśród swoich poddanych albo nie okazywał im dobra? Słowa przypowieści nie potwierdzają tego typu przypuszczeń. Dostrzegamy w dzisiejszej przypowieści Boga Ojca, Króla Nieba i Ziemi, który po tym, jak Jego Syn dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego, zaprasza wszystkich ludzi na radosne spotkanie ze sobą. Każdy ma drzwi otwarte do Jego domu, w którym została przygotowana uczta. Jednak jak zadziwia czytelnika przypowieści reakcja zaproszonych gości, tak zaskakuje nas postawa wielu ludzi żyjących w naszych czasach, do których Bóg kieruje swoje zaproszenie. Jedni wolą zajmować się sprawami doczesnymi, gromadzeniem dóbr materialnych, inni handlem, przynoszącym często wielkie zyski, jeszcze inni podejmują mniej lub bardziej otwartą walkę z Kościołem i jego przedstawicielami. Przypowieść opowiedziana przez Chrystusa to historia odrzucanego zaproszenia, nieustannie kierowanego przez Boga do człowieka. Można ją rozważać na różny sposób. Można mówić o narodzie wybranym, który nie chciał przyjąć zaproszenia. Można mówić o poganach i tych wszystkich ludziach, do których kierowane było światło Ewangelii, którzy jednak woleli żyć w ciemnościach grzechu. Ale można też ją rozważać w wymiarze indywidualnym, biorąc pod uwagę zaproszenia, jakie Bóg kierował i kieruje konkretnie do mnie. Nas boli, jeśli ktoś z naszych bliźnich nie przyjmuje naszego zaproszenia, nie przychodzi na przygotowywaną przez nas uroczystość. Niekiedy przez lata nie możemy o tym zapomnieć. A tu przecież chodzi o zupełnie wyjątkowe zaproszenie na wieczną ucztę w Królestwie Bożym, tak naprawdę jedyne, którego nie możemy odrzucić. Dostrzegamy w nas samych tendencję do zamykania się przed Bogiem i życia własnymi sprawami, pragnieniami, ambicjami. Odnosimy niekiedy wrażenie, jakby Bóg przeszkadzał nam w dążeniu do szczęścia, do realizacji naszych pięknych zamiarów. O, jakże się mylimy, jeśli tak uważamy i odrzucamy kolejne Jego inicjatywy. Pisze siostra Grażyna Wojnowska, Palotynka. Bóg ci mówi, Bóg szepce, podpowiada, w ciemnej duszy błyska poświata. A ty udajesz, że nie ma cię w domu. Robisz wszystko, co zechcesz. Tak myślisz po kryjomu. Żeby przyjąć Boże zaproszenie, trzeba zmieniać nasz sposób myślenia i postępowania. Tracić różnego rodzaju posiadłości, które dają nam pozorny pokój, a w gruncie rzeczy nas zniewalają. Prośmy Boga, aby dał nam światło i moc do podjęcia tych wewnętrznych przemian i przyjęcia Jego zaproszenia. Obyśmy z radością i wdzięcznością mogli pójść na ucztę przez Niego przygotowaną i cieszyć się Jego obecnością.
Refleksją księdza Waldemara Turka kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.